Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
W Luksemburgu odbyło się posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zakazu wycinki w Puszczy Białowieskiej. Polskę reprezentował minister środowiska Jan Szyszko i szef Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.
Szef resortu środowiska zaznaczał, że Polska podporządkowała się nakazowi wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej i działania ochronne prowadzone są tylko tam, gdzie służą one zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego.
Minister Jan Szyszko podkreślał na konferencji, że Polska jest bardzo dobra w zakresie zarządzania zasobami przyrodniczymi.
Zaprezentowaliśmy swoje stanowisko. Stanowisko, które wyraźnie to podkreśliłem, że Polska jest liderem w zakresie ochrony bioróżnorodności, że Polska wie, w jaki sposób implementować Naturę 2000 i uważa, że Natura 2000 jest super dobrym wskaźnikiem koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli w jaki sposób dokonywać wzrostu gospodarczego powiązanego z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych, a wskaźnikiem tego jest trwałość tych siedlisk, które występują i są wyznaczone na terenie danego kraju, w związku z tym na terenie Polski.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej pochodząca z Polski Katarzyna Herman mówiła, że władze Rzeczypospolitej naruszyły tymczasowe postanowienie o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Wystąpiła też o nałożenie kary na Polskę.
Doszło też do bezprecedensowej sytuacji. Katarzyna Herman myliła traktat unijny z regulaminem Trybunału. Wniosek o karę dla Polski zasugerował z kolei wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości. W ocenie ministra Jana Szyszko ta sprawa jest nieporozumieniem.
Sama Komisja Europejska chciała jakby doprecyzować, co to jest bezpieczeństwo publiczne, dlatego że być może są rozbieżności między nami a Komisją Europejską. Natomiast wiceprzewodniczący Trybunału jakby zasugerował równocześnie, aby poszerzyć ten wniosek od razu o uzasadnienie i skierowanie jakby sugestii do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o wymierzenie pewnych kar związanych z brakiem realizacji postanowienia. Dla nas jest to niezwykle dziwne.
Komisja Europejska ma 4 dni na umotywowanie swojego żądania. Polska ma tyle samo czasu na odpowiedź.
Komisja do spraw Amber Gold przesłuchała w poniedziałek kolejnych 2 świadków w tzw. lotniczym wątku afery z udziałem spółki Marcina P.
Jako pierwszy zeznawał Ireneusz Dylczyk, były dyrektor marketingu Jet Air. W połowie 2011 roku Amber Gold przejęła większościowe udziały w tej spółce.
Świadek mówił, że widać było, iż Marcin P. nie zna się na lotnictwie. Dylczyk wiedział, że pieniądze zainwestowane w Jet Air pochodzą z Amber Gold, ale nie zastanawiał się, czy jest to piramida finansowa. Jak powiedział, czuł, że coś jest nie tak.
Świadek był pytany m.in. o to, czy miał świadomość, skąd pochodzą pieniądze, które inwestowała spółka Marcina P. Stwierdził, że nie.
Poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński zwrócił uwagę, że zeznając przed ABW, Dylczyk ocenił, że OLT mogło być pralnią pieniędzy. Polityk pytał przesłuchiwanego o to, na czym mógł polegać ten proces. Świadek mówił, że tego nie oceniano. Zaznaczył jednak, że były wysokie koszty marketingowe.
Moja późniejsza działalność w Jeterze, współpraca z firmą Excelo, która prowadziła całość spraw marketingowych dla całej grupy Amber Gold, takie uczucie mi dawała, tak, że te koszty marketingowe są po prostu horrendalne. Tak, że to jest...
czy według pana chodziło tutaj o wyprowadzanie pieniędzy w ten sposób?
Nie wiem, czy wyprowadzanie pieniędzy, ale no, znam ceny na rynku.
I one były znacznie
moim
wyższe.
Zdaniem...
Kto decydował o tym, żeby tak właśnie prowadzić?
Nie wiem.
Skoro pan
nie wiem.
Ten wątek poruszył?
Ja tylko wiem, że ponieważ współpracowałem z Excelo, więc wiem, że akcje marketingowe były ogromne, że pieniądze na to szły naprawdę gigantyczne. Natomiast kto decydował o tym, jakie będzie zaangażowanie środków w poszczególne, nie wiem, media?
Nie wie pan o tym.
Nie, to w ogóle nie było decydowane w Jeterze moim zdaniem.
Jako drugi zeznania złożył Mariusz Olech, gdański biznesmen, który, jak wynikało z wcześniejszych zeznań świadków, jako pierwszy miał być zainteresowany przejęciem Jet Air.
Świadek powiedział jednak przed komisją, że nigdy nie był zainteresowany żadnymi inwestycjami w linie lotnicze. Ubolewam nad osobami, które straciły pieniądze w Amber Gold, ale nie znam szefa tej spółki Marcina P. ani nikogo z tej firmy, mówił.
Ja mam jedyną rzecz do powiedzenia, mianowicie mogę opowiedzieć fakt, jak doszło do tego, iż pan Wicherek i osoby z firmy Jet Air składały mi ofertę zakupu firmy lotniczej pod nazwą Jet Air. Natomiast to jest cała sprawa, która mnie wiąże z tą okolicznością i chciałem powiedzieć, że i potwierdzić to i oświadczam, cieszę się, że mogłem to zrobić podczas oświadczenia mojego pod przysięgą, że ani pana Marcina P., ani żadnych członków zarządu, poza jedynym panem Młotkowskim, jeżeli dobrze pamiętam, ani nikogo z firmy Ambergold nie znam, nie znałem i pan Marcin P. na pewno nigdy u mnie nie przebywał na żadnym spotkaniu w domu. Nie byłem nigdy żadnym pośrednikiem jakiejkolwiek transakcji między panem Marcinem P., zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.
Z materiału zebranego przez prokuraturę wynika m.in., że od 15 grudnia 2011 roku do 30 sierpnia 2012 roku na rzecz OLT Express przelano z kont Ambergold 5 800 000 dolarów i 43 miliony 600 tysięcy złotych.
Ustalono, że mimo tego OLT Express nie realizowała swoich zobowiązań finansowych wynikających chociażby z konieczności uregulowania rat leasingowych za samoloty.
W Pałacu Prezydenckim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Oprócz prezydenta Andrzeja Dudy w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele parlamentu, rządu i zwierzchników kościołów, środowisk kultury i nauki oraz samorządu terytorialnego.
Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu powiedział, że oprócz obchodów centralnych stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, ważne jest dla niego, by ich istota miała charakter lokalny.
Żeby w każdym najmniejszym zakątku Rzeczypospolitej rozmawiano o stuleciu odzyskania niepodległości, mówiono o Polsce nie tylko z punktu widzenia historii, nie tylko z punktu widzenia tych minionych 100 czy więcej lat, jeżeli będziemy patrzyli na to, choćby dlaczego doszło do utraty niepodległości i dlaczego nie mieliśmy jej przez 123 lata, ale żeby mówiono o tym, jakiej Polski chcemy na przyszłość, żebyśmy o tym rozmawiali, żebyśmy patrzyli na Polskę jako na coś, co wzrasta, co musimy razem budować i żeby o tym rozmawiali ci zwykli Polacy, ci, którzy być może na co dzień są tak zapracowani, że nawet nie mają czasu o tym myśleć.
Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podkreślał też, że chciałby, aby była świadomość lokalnego wkładu w odzyskanie niepodległości, aby w ten sposób budować wspólnotę i więź międzypokoleniową.
W trakcie uroczystości prezydent podpisał postanowienie w sprawie powołania członków Komitetu Narodowych Obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości RP. Akty powołania na te stanowiska otrzymali przedstawiciele ugrupowań politycznych, organizacji i podmiotów wskazanych przez prezydenta.
Celem komitetu jest realizowanie w latach 2017-2021 zadań mających na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę.
Na stronie Sejmu opublikowano ekspertyzę Biura Analiz Sejmowych dotyczącą reparacji wojennych.
W opinii stwierdzono, że zasadne jest twierdzenie, iż Polsce przysługują roszczenia odszkodowawcze od Niemiec za straty poniesione podczas II wojny światowej. Co więcej, praktycznie jako jedyni nie otrzymaliśmy reparacji wojennych za krzywdy i szkody.
Biuro Analiz Sejmowych opiera swoją analizę prawną m.in. na zobowiązaniach Niemiec zawartych w 4. Konwencji Haskiej i ustaleniach Konwencji Poczdamskiej.
Dokument został opracowany na wniosek posła PiSu Arkadiusza Mularczyka. Parlamentarzysta zauważa, że Niemcy jeszcze do dziś płacą innym krajom odszkodowania.
Jak dodaje, tylko wobec Polski prowadzona jest polityka przedawnienia i fałszywego pojednania.
Polska jako kraj nie dostała żadnych reparacji, natomiast obywatele polscy, myślę tu o ofiarach eksperymentów medycznych oraz o osobach, które niewolniczo pracowały w Niemczech na rzecz gospodarki niemieckiej, dostały około 600 milionów marek. Przeliczając to na kwoty na każdą osobę, to równa się około 689 zł na osobę. Więc to 150 euro Niemcy zapłaciły ofiarom pracy przymusowej eksperymentów medycznych w Polsce. Nas krajowi nie zapłacono żadnych odszkodowań i ta kwota, którą zapłacono, nie jest nawet 1% kwot odszkodowań, jakie Niemcy zapłaciły innym krajom. Więc to pokazuje skalę.
Według władz Niemiec i Niemieckiego Związku Wypędzonych polskie roszczenia reparacyjne pozbawione są prawnej i moralnej legitymacji. Dla strony polskiej kwestia reparacji wciąż jest otwarta i nieuregulowana.
Teraz w oparciu m.in. o ekspertyzę Biura Analiz Sejmowych rząd zdecyduje, w jakiej formie się upomni o odszkodowanie. Może to być droga dyplomatyczna, ale niewykluczona jest także sądowa.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zawraca z szaleńczej drogi, na którą weszli sędziowie i Sąd Najwyższy w walce ze zmianami i Trybunałem, powiedziała poseł i profesor Krystyna Pawłowicz.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego są niekonstytucyjne w zakresie, w jakim pozwalają na ocenę prawidłowości powołania przez prezydenta prezesa Trybunału przez sąd powszechny, a także, jak dodał Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy. Sprawę na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości rozpatrzyło 5 sędziów Trybunału. Wyrok zapadł niejednogłośnie.
Profesor Krystyna Pawłowicz nie ukrywa zadowolenia z tego wyroku. Jak dodaje, potwierdza on, że wymiar sprawiedliwości należy zreformować.
Tylko Trybunał Konstytucyjny może oceniać legalność działań podejmowanych przez prezydenta. I bardzo się cieszę z tego wyroku, aczkolwiek bardzo źle to świadczy o Sądzie Najwyższym, który do tego poziomu swą walkę ze zmianami w Polsce i z obecnym Trybunałem Konstytucyjnym doprowadził. To samo istnienie takiego sporu, przyjęcie takiego powództwa od prywatnej osoby, która już nie ma żadnej legitymacji, no kompromituje ten sąd. Co więcej, jest dodatkowym dowodem na konieczność zmian w sądownictwie powszechnym, ale również i w Sądzie Najwyższym.
W lutym bieżącego roku Sąd Apelacyjny w Warszawie na kanwie wniosku byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego zadał Sądowi Najwyższemu pytanie prawne w sprawie umocowania sędzi Julii Przyłębskiej w Trybunale. Jutro Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć w tej sprawie.
Politycy PiSu złożą wniosek do prokuratury w sprawie willi przy ulicy Ikara, w której mieszkał Wojciech Jaruzelski. O zwrot budynku od lat starają się jego prawowici właściciele, rodzina Przedpełskich, zasłużona dla II RP.
Komunistyczny dygnitarz przejął willę w stolicy za niecałe 43 tysiące złotych. Ratusz udzielił w tym przypadku specjalnej 93-procentowej bonifikaty.
Poseł Paweł Lisiecki powiedział, że przedstawiciele Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji będą zastanawiać się, czy jest możliwość zajęcia się tą sprawą przez komisję. Zauważył, że w przypadku willi nie było decyzji o zwrocie.
Będziemy składali sprawę do prokuratury po to, aby sprawę wyjaśnić, zwłaszcza w kontekście tego, że miasto stołeczne Warszawa mogłoby zapłacić jeszcze ponad pół miliona złotych osobom, które starają się w tej chwili o zwrot, w związku z czym de facto miasto traciłoby podwójnie.
Nieruchomość to dwukondygnacyjny budynek o powierzchni 120 metrów kwadratowych wraz z ogrodem. Wojciech Jaruzelski wprowadził się do willi w 1973 roku, a w 1979 roku odkupił ją od Skarbu Państwa. Obecnie lokal jest w posiadaniu córki Jaruzelskiego.
To były wiadomości w Radiu Maryja.